Klaudiusz Slezak opowie Państwu o nich już za chwilę, w drugiej godzinie alkohol w odwrocie.
Alkohole mocne w zeszłym roku spadły 1,9%, piwa około 5% w dół, a nawet wina, które do tej pory rosły mniej więcej o 5% rocznie, spadły o 3%.
Z perspektywy takiej gabinetowej, że mniejsze spożycie alkoholu to nie zawsze oznacza całkowicie wolne życie od substancji psychoaktywnych.
Dlaczego polscy konsumenci odwracają się od alkoholu? Coraz chętniej za to sięgamy po bezalkoholowe zamienniki. Kacper Badura próbuje ustalić, czy to stała zmiana, czy jedynie chwilowe zachwianie wynikające na przykład z rosnących cen. A po 17.30 porozmawiamy o tym, czy to prawda, że produkty bezalkoholowe mogą być groźniejsze niż nam się wydaje. Ksenia Maćczak zaprosiła do rozmowy Krzysztofa Brzuskę, byłego szefa Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. A w trzeciej godzinie, dla kogo jest las?
Trzeba zmienić sposób zarządzania tymi lasami i przejść z zarządzania nastawionego na pozyskiwanie drewna na takie zarządzanie, które powoduje, że te lasy staną się prawdziwymi lasami społecznymi.
W tej sytuacji jednak decyzję powinniśmy pozostawić fachowcom.
Anna Rokicińska opowie o tym, dlaczego gospodarowanie tak zwanymi zasobami leśnymi często wzbudza kontrowersje i prowadzi do protestów. Czy chodzi o brak komunikacji, a może o brak wiedzy dotyczącej tego, jak działa las? Tymczasem w całym kraju trwają konsultacje społeczne założeń do nowego planu urządzania lasów dla nadleśnictw. O czym porozmawiamy po 18.30 z Martą Jagusztyn z Fundacji Lasy i Obywatele. Dlaczego leśnicy ignorują głos obywateli i nikomu chyba nie zależy na wycince lasów, przynajmniej wokół stolicy. Ale o szczegółach po 18.00 zapraszamy Państwa do tej rozmowy. Zapraszamy do rozmowy na każdy temat poruszany dziś w popołudniowym programie. Popołudnie @nowyświat.online i jest jeszcze grupa facebookowa.
Landing.
15 minut po 16. Nie mam wątpliwości, że piątek w kalendarzu zachęca Państwa do słuchania w nieco inny sposób popołudniowego programu niż na przykład jeszcze wczoraj, na pewno w nieco inny niż w poniedziałek, ale przyłączają się kolejni. To właśnie z grupy osób patronujących facebookowej grupy dowiaduje się, że są z nami pan Jacek w towarzystwie czworonożnym, że jest pani Małgorzata z Warmii w towarzystwie kwiatów i winogron, jest także Mario kolejni, mam nadzieję, już niebawem. Zapraszam, zachęcam, jesteśmy tu z Państwem do godziny 19, a tymczasem mamy nowy skład sędziowski w Krajowej Radzie Sądownictwa. No, oczywiście nie obyło się bez małej awantury. Posłowie PiS opuścili salę plenarną, powołując się na zabezpieczenie wydane przez Trybunał Konstytucyjny, który nakazał wstrzymanie działań dotyczących wyboru sędziów. Lista jednak została przez Sejm przegłosowana, znaleźli się na niej m.in. kandydaci rekomendowani przez Justycję, ale też na przykład Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości. Czy to koniec chaosu w sądownictwie? Być może zastanawia się wielu, być może wszyscy związani z sądownictwem, a Klaudiusz Slezak, jak to ma w zwyczaju, przynosi odpowiedź. Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się bardzo nisko. Och, jakie to wszystko jest skomplikowane i trudne. Ale postaram się to rozwiązać, Michale.
Bo niczego innego się po tobie nie spodziewałem. Muszę przyznać, w tej sprawie, właściwie tylko w tej sprawie się połączyliśmy dzisiaj.
No bo teoretycznie, wspomnę o jeszcze jednej, ale to na koniec. A właściwie o dwóch wspomnę.
Bardzo proszę.
No bo teoretycznie sprawa wydawałaby się prosta. I w tak zwanym, tutaj duży cudzysłów, normalnym kraju rzecz odbyłaby się tak, kończy się kadencja, Sejm wybiera, są oklaski, kwiaty i wszyscy się cieszą i jest. A tu nie jest tak prosto niestety, bo to trzeba się trochę nakombinować i jeszcze na to wszystko jest, nakłada się właśnie ten... Niektórzy nazywają to dualizmem, konfliktem, jeszcze inni bezprawiem, neo, paleo. Oj, to się tutaj podzieło w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa. No bo przypomnijmy, że Krajowa Rada Sądownictwa, sięgnijmy do tych dawnych czasów przed 2015 rokiem, to jest ta instytucja, która wyłoniona spośród sędziów, tak zresztą ojcowie konstytucji tak to zapisali, że tych członków, 15 członków właśnie, mieli wybierać między sobą sędziowie. Potem Prawo i Sprawiedliwość właśnie, jak doszło do władzy, twórczo ten przepis rozwinęło, że co prawda spośród sędziów, ale i tak głos tutaj będzie miał największy Sejm. Pamiętasz na pewno, jak to się odbywało, bo trzeba było zebrać listy poparcia.
Tak.
Okazywało się, że niektórzy sędziowie zupełnym przypadkiem delegowani do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości za czasów Zbigniewa Ziobry, podobno po korytarzach ministerstwa biegali, zbierając podpisy innych sędziów też zupełnym przypadkiem delegowanych do pracy właśnie w tymże gmachu. Byli też tacy, którzy nawet sami sobie podpisywali listy poparcia, bo brakowało im tego poparcia. No ale twierdzili, najpierw, nie wiem czy pamiętasz, były utajnione te listy.
Nie znaliśmy tych nazwisk, tak bardzo długo.
Kto tam się podpisał.
Domagaliśmy się, dziennikarze, nie tylko zresztą, domagaliśmy się bezskutecznie tych list.
Tak, a potem się okazało, że właśnie niektórzy sami sobie podpisali, twierdząc, że no, co w tym złego, skoro podpisać się mają sędziowie, a że on akurat jest sędzią, no to zupełnym przypadkiem się pod listą podpisał. No i tak właśnie wyglądał ten wybór. Też przypomnę, że te próby zmian właściwie od początku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zaczęło rządzić, one były w samym KRS-ie. No bo to wpisywało się w całą dużą falę i próbę zmian, którą miało przeprowadzić Prawo i Sprawiedliwość w sądownictwie. Oni to zapowiadali, że to trzeba uzdrowić, bo to jest towarzystwo, które się nie zweryfikowało po 89 roku. No więc trzeba tę Krajową Radę Sądownictwa także zupełnie inaczej ustawić, żeby dzięki temu można było całe sądownictwo właśnie zupełnie inaczej zbudować. No, przypomnę tym, którzy być może gdzieś byli w dalekiej podróży, że Krajowa Rada Sądownictwa to jest ta instytucja, która właśnie, mając kilkudziesięciu w sumie członków, bo tam są przedstawiciele prezydenta, są posłowie, którzy są przedstawicielami parlamentu, no i właśnie tych 15 sędziów, to jest ta instytucja, która opiniuje, czy dany kandydat nadaje się na sędziego, ale także, czy może awansować do sądu wyższej instancji. No więc dlatego ta instytucja była dla nich ważna, no bo od opinii tej Krajowej Rady Sądownictwa zależy często, jacy sędziowie są awansowani, a jacy sędziowie nie są awansowani. Ich zmiany na początku ich kadencji pierwszej, czyli rok 2017, no już po 2 latach powiedzmy ich rządzenia, mówię o Prawie i Sprawiedliwości ciągle, były tak daleko idące, że nie wiem, czy pamiętasz, były takie bardzo duże protesty w tej sprawie, jak w którą stronę prowadzi to Prawo i Sprawiedliwość. I nawet Andrzej Duda nie zdecydował się wtedy na podpisanie tych ustaw, właśnie zmieniających także przepisy dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa. Potem przyszła nowa ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. To jest grudzień 2017 roku. No i właśnie ta ustawa z grudnia 2017 roku przekazała kompetencje do wyboru tych piętnastorga. Tak, dobrze odmieniłem?
Tak, bardzo dobrze.
Sędziów przekazuje te kompetencje wyboru do Sejmu. Wcześniej oczywiście Sejm też tu miał swoją rolę, no ale tutaj posłowie Prawa i Sprawiedliwości stwierdzili, że to oni po prostu będą tychże sędziów wybierać. Takim listkiem figowym do tego wszystkiego, żeby tu udobruchać prezydenta jeszcze wtedy Andrzeja Dudę, był wybór 3/5. Ten wybór został do dzisiaj. No i właśnie te listy poparcia, no i podpisy. 2000 osób musiało się podpisać. Potem oczywiście od 2018 roku była nowa Krajowa Rada Sądownictwa. Rok 19 to też przypomnę, żeby to kalendarium sobie przypomnieć, to jeszcze ustawa Kagańcowa. Ona też tutaj, jeżeli chodzi o nominacje sędziowskie, wprowadzała nowe przepisy dotyczące przewinień. Także no, było tego trochę. Dlaczego ja to przypominam? No, bo to ma znaczenie przy tym, na co Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj się powoływało, czyli przy decyzji Trybunału Konstytucyjnego, bo jeszcze nie wyroku. Ale obiecuję, że jeszcze do tego nawiążę. Dlatego przypominam to całe kalendarium, bo ono jest w tej sprawie dość ważne. No właśnie były jeszcze weta pana prezydenta i też jeszcze jedną rzecz muszę przypomnieć. Obecna koalicja rządząca, kiedy doszła do władzy, zapowiadała, że będą zmiany ustawowe. I były dwukrotnie próby tychże zmian. To jest 24 rok. Jeszcze prezydent Duda i on wysyła ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, co nas oczywiście nie dziwi. Trybunał Konstytucyjny uznaje tę ustawę potem pod koniec 25 roku za niekonstytucyjną. No jest kolejna próba zreformowania Krajowej Rady Sądownictwa. To początek tego roku. No i weto prezydenta Karola Nawrockiego. Więc w tym wszystkim, i to dlaczego o tym mówię, koalicja rządząca nie ma innej nowej ustawy niż ta, którą uchwaliło Prawo i Sprawiedliwość. Kadencja w KRS-ie się skończyła, a oni musieli uzupełnić skład. No więc musieli robić to na podstawie przepisów, które wielokrotnie też kwestionowali. Obiecuję, że jeszcze do tego wrócę. Na razie o tym, jak ta ustawa też wyglądała, dlatego i wygląda ta ustawa, na podstawie której trzeba było wybrać tych sędziów. Marszałek Włodzimierz Czarzasty czytał listę, która została Sejmowi przedstawiona przez komisję, no bo to wiadomo, że komisja najpierw musi listę kandydatów do zatwierdzenia przez parlament przedstawić. I zwróć uwagę, i państwa też zachęcam do zwrócenia uwagi na pauzę, którą robi marszałek Czarzasty przy jednym konkretnym nazwisku.
Karolina Bąk-Lasota, Wojciech Bochajczuk, Monika Sonia Frąckowiak, Edyta Jefimko, Magdalena Kierszka, Agnieszka Kobylińska-Bortkiewicz, Jarosław Adam Łuczaj, Ewa Mierzejewska, Łukasz Piebiak, Bartłomiej Starosta, Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Łukasz Zawadzki, Dariusz Zawistowski, Katarzyna Anna Zawiślak, Ewa Żołnierczuk-Dec.
Tak, właśnie przy Łukaszu Piebiaku zatrzymał się Włodzimierz Czarzasty, nie bez przyczyny, bo te przepisy, które uchwaliło Prawo i Sprawiedliwość, którymi chciało udobruchać Andrzeja Dudę wtedy, to też jest przepis, który mówi o tym, że opozycja ma możliwość zgłoszenia swojej dwójki kandydatów. Prawo i Sprawiedliwość, wystawiając Łukasza Piebiaka, należy założyć, że taki był właśnie pomysł, bo doskonale wiedzieli, jaki będzie to miało oddźwięk?
Ten z sali wydźwięk? Plenarnej,
I w ogóle.
Który było słychać i w ogóle.
W ogóle. Ponieważ przypomnę, że sędzia Łukasz Piebiak to jest ten człowiek zaangażowany w tak zwaną aferę hejterską. On był jej jednym z głównych rozgrywających. Jeżeli państwo przypominają sobie małą Emi i całą jej potem spowiedź i cały hejt, który się wylał na sędziów, to jeden z nich właśnie, sędzia Łukasz Piebiak, był tam osobą rozgrywającą. Wiele na to wskazuje. Ma mieć też, tego się dowiadujemy od Waldemara Żurka, ministra sprawiedliwości dzisiejszego, udział w jakiejś sprawie karnej. Na razie nie wiemy, o co chodzi, no ale zobaczymy, jaki będzie dalszy rozwój. No więc Prawo i Sprawiedliwość, zgłaszając Łukasza Piebiaka, prawdopodobnie próbowało storpedować ten wybór. To znaczy założyli, że koalicja rządząca, widząc, że Łukasz Piebiak ma być w Krajowej Radzie Sądownictwa, nie zdecyduje się na jego wybór. No, nic takiego się nie stało. Ostatecznie wybór został dokonany. Natomiast przypominałem to całe kalendarium i przypominałem, jaka była historia zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa i że to Prawo i Sprawiedliwość uchwaliło razem z prezydentem Andrzejem Dudą obowiązujące do dzisiaj przepisy i to samo Prawo i Sprawiedliwość te przepisy zaskarżyło do Trybunału Konstytucyjnego. Tak. Na podstawie których do tej pory oni, jak rządzili, wybierali sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, teraz stwierdzają, że te przepisy są niekonstytucyjne. No i Trybunał Konstytucyjny pod wodzą Bogdana Święczkowskiego, zresztą ziobrysty, tu nie ma żadnych wątpliwości, wydał zabezpieczenie. No zabezpieczenie, już to wielokrotnie przecież mówiliśmy, instytucja znana z sądów powszechnych, chociażby w sprawie Frankowiczów, kiedy sąd mówi, no już drogi kliencie banku, na razie nie płać, czy nie musisz płacić do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Albo, że coś właśnie, jakaś instytucja ma się powstrzymać od danych działań do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia orzeczenia. No więc tutaj Trybunał Konstytucyjny nad tą sprawą ma jeszcze obradować, czy te przepisy są konstytucyjne, czy nie, ale do tego czasu wezwał Sejm, żeby powstrzymał się od wyboru nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa, no bo sprawa nie jest rozstrzygnięta. Michał Wójcik, czyli poseł PiSu, ziobrysta zresztą też, tak apelował z sejmowej mównicy dzisiaj.
Panie marszałku, ponawiam pytanie do pana. Czy pan jest anarchistą, czy pan jest legalistą? Bo jeżeli anarchistą, to procedujmy dalej i rozwalajmy polski system. Jest postanowienie Trybunału Konstytucyjnego zakazujące pracy nad tym punktem wyboru sędziów. Nie wolno tego robić. A wy jesteście, jeszcze raz powtórzę, skrajnymi hipokrytami. Przez wiele lat krytykowaliście procedurę, wiele lat. Jeździliście do Brukseli, donosiliście, a dzisiaj w oparciu o te same przepisy chcecie wybrać sędziów. Żeby namotać ludziom w głowie i dziennikarzom, to powiedzieliście, że będziecie działali zgodnie z wyrokami i sobie bypass stworzyliście poprzez zgromadzenia sędziów. Tyle, że nie ma podstawy prawnej, żeby te zgromadzenia opiniowały sędziów. To jest bezprawne, panie marszałku. Proszę o pana reakcję.
Reaguję. Jestem socjaldemokratą.
Tak, odpowiedział Włodzimierz Czarzasty. Natomiast jeżeli chodzi o taką próbę obecnej koalicji rządzącej, żeby na mocy obowiązujących przepisów, przypominam, uchwalonych przez Prawo i Sprawiedliwość, całość jednak miała zgodność z konstytucją, to wcześniej opowiadaliśmy o tej procedurze. Ministerstwo Sprawiedliwości i Sejm także ogłosiły, że to sędziowie mają wybrać tych kandydatów, których, przepraszam za to stwierdzenie, Sejm tylko przyklepie. Co to przyklepanie odbyło się dzisiaj. I w ten sposób właśnie dzisiejsza koalicja rządząca stwierdziła, że to będzie zgodne z duchem konstytucji, ale także orzeczeniami i wskazaniami europejskich trybunałów i różnych innych instytucji. Więc taki pomysł na to mieli i tak właśnie, jeżeli chodzi o te zgromadzenia sędziów, o czym wykrzykiwał Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, tak tę sprawę odeszli. Wrócę jeszcze do Łukasza Piebiaka, bo jak mówię, on, czy jego kandydatura prawdopodobnie w zamyśle Prawa i Sprawiedliwości miała storpedować wybór. Nie udało się, no bo jak słyszysz, sędziowie zostali wybrani. Maciej Tomczykiewicz, poseł Koalicji Obywatelskiej, tak komentował też z mównicy sejmowej tę sprawę.
Słodko-gorzki moment. Z jednej strony chwila, w której przywracamy prawidłowe funkcjonowanie Krajowej Rady Sądownictwa. Z drugiej obraz, jak w akcie desperacji PiS upada jeszcze bardziej. Z jednej strony odpolitycznienie ważnej instytucji, gwaranta niezależności sędziowskiej. Z drugiej konieczność powołania pośród przyzwoitych ludzi moralnej kreatury, której nawet PiS dotąd nie chciał eksponować, zachowując resztki wstydu. Z jednej strony realizacja nadziei Polaków na wyjście z zapaści sądownictwa. Z drugiej początek kolejnych wykwitów intelektu, prawniczych indolentów pokroju pana Boguckiego i Nawrockiego. PiS sprawiło, że lekarstwo na chorobę stało się nieznośnie gorzkie. Ale nie jesteśmy tu dla własnego komfortu. Robimy wszystko, żeby odspawać polityków od sądownictwa i przywrócić je obywatelom. A sędzia Piebiak, można godzinami mówić o aferze hejterskiej.
No, oczywiście pytanie, czy ten ruch uzdrowi Krajową Radę Sądownictwa i czy uzdrowi jakkolwiek, chociaż będzie jednym małym krokiem w stronę uzdrowienia sytuacji w sądownictwie w ogóle. No i tu można mieć trochę jednak wątpliwości, Michale. Po pierwsze, o czym wspomnieliśmy, to zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego. I nie mówię w tym sensie, że koalicja rządząca się tym przejęła, bo się nie przejęła, no bo wybrała sędziów. Tyle, że prawdopodobnie prezydent może w związku z tym stwierdzić, że nie uznaje tak wybranej Krajowej Rady Sądownictwa. Oczywiście jego roli tu nie ma, jeżeli chodzi o samo powoływanie sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, ale jest jego rola w powoływaniu sędziów potem, jak Krajowa Rada Sądownictwa ich wskaże.
Tak.
No więc prezydent teoretycznie, mówię, ale trochę już przewidując przyszłość, może powiedzieć, skoro Krajowa Rada Sądownictwa została źle ukształtowana, albo ten wybór był nieważny, no bo było to zabezpieczenie Trybunału, to ja nie będę uznawał kandydatur, które ta Krajowa Rada Sądownictwa do mnie wysyła. Paraliż będzie w związku z tym w sądownictwie trwał. I jest jeszcze druga rzecz. Może to drobnostka proceduralna, ale o tym też trzeba powiedzieć. Faktycznie w tych przepisach, które uchwaliło Prawo i Sprawiedliwość, jest taki zapis w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, że no tam komisja opiniuje kandydatów i tak dalej, i jest zapis, że wyboru dokonuje się na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Tyle, że komisja była na tym posiedzeniu Sejmu. I na tym samym posiedzeniu Sejmu dokonano wyboru. Pytanie oczywiście, jak rozumieć na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Zazwyczaj w ustawach pisze się na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość zostawiło taką, no niechlujny zapis. Ale jednak jest ten zapis. Jak go rozumieć? Niektórzy twierdzą, że najbliższe to może kolejne, być też to samo.
Albo to samo, tak.
A niektórzy twierdzą, że... Ja przyznaję zupełnie szczerze, że jeżeli mamy kierować się jakimś duchem i tym, co ustawodawca chciał zapisać...
Tradycją, no to, być może jakimś zwyczajem.
No to wpisując, że wyboru dokonuje się na najbliższym, gdyby w ogóle ustawodawca nie zwrócił uwagi na to, że to ma być jakieś inne niż to trwające posiedzenie, to by tego tam nie było, tego wtrącenia. Więc prawdopodobnie ustawodawcy wtedy pisowskiemu. Chodziło o to, żeby jednak była jakaś przerwa pomiędzy komisją a kolejnym posiedzeniem Sejmu. Zresztą na to zwracają uwagę też tacy członkowie KRS-u, jak Tomasz Zimoch, poseł jednak koalicji rządzącej. Więc tak ta sprawa wygląda. Sam minister Żurek oczywiście ma nadzieję, że to jest krok w dobrym kierunku uzdrowienia sytuacji w sądownictwie i tak tę sprawę komentuje.
Ja chciałem, żebyśmy uszanowali ustawę, nie dając prezydentowi żadnego pretekstu. Więc dla nas wszystkich jest to pewna gorzka lekcja polityki. Widzimy fatalne prawo, że osoba, która jest podejrzewana o takie czyny, i wiem, że toczy się też śledztwo kryminalne wobec tej osoby, nie chcę o tym teraz mówić, taką osobę Prawo i Sprawiedliwość wskazuje jako swojego kandydata, licząc na to, że upadnie cały projekt odbudowy KRS-u. Ale jest takie polskie przysłowie, nie szkoda róż, gdy płonie las. Więc my musimy wybierać mniejsze zło. Taka formuła Krajowej Rady Sądownictwa jest dopuszczalna. Gremia międzynarodowe akceptują takie rozwiązania. To jest zgodne z naszą konstytucją. Więc nie będzie miał pretekstu pan prezydent, żeby nie uznawać tej Krajowej Rady Sądownictwa. I o to nam chodziło.
No i Mnie pozostaje się jednak nie zgodzić z ministrem Żurkiem, bo uważam, że te preteksty, jak to nazwał pan minister, są co najmniej dwa. Czyli kwestia tego zabezpieczenia Trybunału i kwestia brzmienia artykułu, to jest tam 4a, o Krajowej Radzie Sądownictwa, więc no tak to właśnie, tak to właśnie wygląda. Jeszcze o jednej sprawie, jeżeli Michale pozwolisz,
tak.
Widzę, która jest godzina,
tak, więc tak, bardzo proszę.
Czy zmieścimy? Zmieścimy.
Och, do 17 jeszcze 28 minut.
Dobrze, to ja postaram się jak najbardziej sprężyć, bo ja chciałbym, żebyśmy to jednak odnotowali. To jest sprawa, której no, odnotowujemy. Ja pozostawiam to chyba bez żadnego komentarza. Państwo sobie sami mogą wyciągnąć wnioski. Tomasz Sakiewicz, prezes, redaktor naczelny Telewizji Republika, balansujący gdzieś między mediami a polityką człowiek, którego pewnie przedstawiać nie trzeba, poinformował i są czerwone paski w Telewizji Republika, że jest wtargnięcie i było wtargnięcie policji do jego domu. No, nagrał funkcjonariuszy, którzy weszli do jego domu. Faktycznie widzimy, o czym informuje Tomasz Sakiewicz, panią, która jest skuta w kajdanki. Ta pani ma być jego asystentką. Mhm. No i sam Tomasz Sakiewicz, zanim wpadła tam Telewizja Republika i Michał Rachoń z kamerą, to nagrał taki filmik. Zostawiam go bez żadnych udoskonaleń i poprawek oraz bez edycji.
Surowy materiał.
Właśnie. Bez udoskonalenia. O. I więc on trochę jest surowy, ale oddaje te emocje, które są na tym filmiku. Bardzo proszę.
To jest kolejny fałszywy alarm. Nazwisko, imię. Proszę się przedstawić.
Przedstawiasz się na początku interwencji?
Nie, pan mi się
interwencja jest nagrywana.
Pan się nie wylegitymował. Proszę się przedstawić.
Dokumenty państwa poproszę.
Proszę się wylegitymować. Nie wiem, z kim mam do czynienia.
Legitymowałem się na początku interwencji.
Nie, proszę pana, pan mi się nie wylegitymował.
W tym momencie utrudnia pan czynności.
Legitymowanie się.
W tym lokalu niestety nie ma tego dziecka.
Proszę się wylegitymować. I to natychmiast.
I proszę mnie rozchodź.
Niestety.
Proszę się natychmiast wylegitymować. Domagam się natychmiast wylegitymowania.
Dobrze, niech pan poczeka chwilę.
Nie, nie będę czekał. Proszę rozkuć moją asystentkę i wylegitymować.
Stoimy.
Dobrze, wyzywam posłów, wzywam kamery.
Ciao.
Policjanci wyszli wkrótce razem z panią, której Tomasz Sakiewicz mówił, że jest jego asystentką. Mhm. Została oswobodzona, a policja tłumaczy na oficjalnym koncie, że to już kolejne zgłoszenie. Tym razem zgłoszenie miało dotyczyć, że komuś w tym mieszkaniu dzieje się krzywda i że zagraża to jego życiu. Prawdopodobnie miało chodzić o jakieś dziecko w tym zgłoszeniu, bo tak wynika z rozmowy policjantów też nagranej tam przez Tomasza Sakiewicza. Sam Tomasz Sakiewicz twierdzi, że to jest kolejna fala represji wobec jego stacji, a wszystko wpisuje się w pewien kontekst, czyli manifestacji zapowiadanej w obronie właśnie Tomasza Sakiewicza, która ma się odbyć w przyszłym tygodniu. Także tak, ta sprawa no, dość intrygująco wygląda, o co tutaj właściwie chodzi i kto wysyła te anonimy dotyczące Tomasza Sakiewicza i jego prywatnego mieszkania i asystentki w tymże mieszkaniu. Także tak odnotowujemy, bo widzę też mnóstwo wpisów, że na pewno te inne media i dlaczego nie podają. Podajemy, przedstawiamy. Tak, tak to właśnie
tak
wygląda.
Chociaż bardzo chcielibyśmy wiedzieć rzeczywiście, skąd płyną te wiadomości, te informacje, gdzie jest źródło tych, jak rozumiem, niepotwierdzonych wiadomości, które zaniepokoiły funkcjonariuszy.
Tak, policja przyznaje, że niczego niepokojącego w domu Tomasza Sakiewicza nie znaleźli.
Klaudiusz Slezak opowiadał państwu o przyszłym składzie Krajowej Rady Sądownictwa i o tym...
Czyli to ja jeszcze tylko na koniec, bo mówiłem, że dwie informacje.
Tak, tak, bardzo proszę.
Obiecałeś, że będę mógł.
Ależ proszę bardzo.
To przypominam, że pan redaktor Porycki występuje jutro.
W przyrodzie radiowej, tak, występuje.
W przyrodzie radiowej, wieczorową porą.
Tak, zdecydowanie. Co by się nie działo wcześniej, gdzie bym nie wystąpił, gdzie by mnie państwo nie spotkali, to wieczorem będę tu, na pewno, w studiu.
No i państwo wiedzą, że on to robi tip-top, więc proszę też głosować. A że do spółki z Piotrkiem Bukartykiem można naprawdę zrobić rzeczy cudne, to też przypomnę,
tak,
że może udałoby się czwarty raz...
dźwiękowy reportaż o rowerowej wycieczce pewnych rowerowych miłośników kręcenia umieścić na pierwszym miejscu tego zestawienia, pierwszej dwudziestki Tip Top Listy. To wszystko jest możliwe na stronie i w aplikacji. Klaudiusz Slezak lobuje na rzecz
patroni
swojego...
Patroni więcej głosów, nie patroni troszkę mniej. Ale też przypomnijmy, Michale, że patronem zostać warto nie tylko dlatego, że można oddać więcej głosów.
Oczywiście.
Ale to jeden z powodów.
To jest jeden z bardzo istotnych powodów. Pozostałe, to właściwie długa lista powodów, większy wpływ na to wszystko, co dzieje się na antenie, ale także możliwość słuchania Klaudiusza Slezaka w dowolnych momentach z podcastowni, czyli z magazynu z audycjami przeszłymi, archiwalnymi oraz